Witam serdecznie w kolejnym odcinku Jesus Podcastu.
Dlaczego ja nie słyszałem tego?
Ja też tego nie słyszałem. A słuchacze się... słyszeli, bo tam coś
słuchacze
było.
Słuchacze słyszeli, a ja nie słyszałem. Co to? Może ja coś nacisnąłem, jakiś guzik, wiesz?
No, naciśnij albo odciśnij.
Teraz zobaczymy, czy to zadziała.
Zobaczmy, może jeszcze coś
Orzeszek
powie.
Uwaga, Orzech.
Nie wierzę w to.
No.
I jesteś dobrze. Z nami, dobrze, chociaż duchem.
Bo tutaj, nieważne. Coś chciałem poprawić, a zepsułem. Ale wszystko będzie w porządku, nagranie jest, można mówić.
Są wszyscy troje prowadzący.
Wszyscy troje, ich troje właściwie.
Nastroje.
Nastroje.
A wy jak jesteście?
Jakie są nastrojeni? Dobrze.
Już połowa osób wyłączyła. Mówią, nie, takich dad jokes to ja nie będę słuchać.
No, a powiedz mi, kto myślisz z tej trójki byłby pierwszy do zafarbowania sobie włosów na czerwono?
To co, chyba ty.
Tak?
Mhm.
Jako lider tej grupy.
Tak, jako przewodniczący. Jakie jeszcze masz pytanie o naszej trójce?
Nie, już nie mam żadnych pytań, ale za to już wymyśliłem, gdzie będę miał swój tatuaż, który już omawialiśmy jakiś czas temu.
Okej, zupełnie inny temat, ale niech będzie, a teraz coś zupełnie innego.
I teraz coś zupełnie innego, to gdzieś powinno tu być, czekaj, poczekaj.
Jeszcze trzeba być przygotowanym.
A teraz coś zupełnie innego, jest Jesus Podcast.
Proszę bardzo, teraz o tatuaże. Nie, ale chodzi o modyfikację ciała, no bo mówiliśmy o farbowaniu włosów, więc ja teraz mówię o innej modyfikacji.
Zapomniałam, teraz skaryfikacja.
Tak. Czarne, oko na czarno potatuujemy. Nie, ale pomyślałem sobie, że najlepszym miejscem będzie przedramię od strony zewnętrznej, bo wtedy będę mógł zrobić tak, że pokazuję tego mema i ten mem jeszcze się wyświetla mi na ręce. Czy to nie jest genialne?
Nie nazwałabym tego akurat tym przymiotnikiem, ale na pewno jakieś to jest.
A jakim byś nazwała?
Dziwne. Niepotrzebne.
Niepotrzebne. No
niemądre. To... Mam dużo pomysłów.
Niemądre? Nawet. Okej, no dobrze. To porozmawiamy po nagraniu oczywiście. Natomiast dzisiaj wracamy do technicznych, technologicznych tematów. Ty podobno masz jakiś kącik, trochę techniki.
Ja mam taki kącik, no. Ja sobie założyłam taki kącik i dzisiaj mogę w tym kąciku sobie usiąść na chwilę.
Jakie jest jego rozwarcie?
90 stopni. Jest idealnie równy. Już mówię, o czym dziś powiem. Dziś wracam do pisania na telefonie.
O,
to jest to
dobrze.
Coś, co robimy często, więc myślę, że różne ciekawostki dotyczące tego, różne też protipy ułatwiające nam pisanie na telefonie mogą być przydatne.
Jasne.
I dziś mam taką ciekawostkę, którą sama odkryłam dopiero niedawno przez przypadek, bo napotkałam na takiego TikToka, który mówił, że wiedzieliście? No i ja nie wiedziałam.
Proszę bardzo.
Więc się podzielę, bo może wy też nie wiedzieliście, nasze słuchaczki i nasi słuchacze.
Dobrze, może ja się dowiem czegoś. No.
Że pisząc coś na naszym telefonie i nie wiem, czy to dotyczy tylko telefonów z jabłkiem, czy innych, jest to do sprawdzenia, ale myślę, że z jabłkiem przede wszystkim.
No.
Jesteśmy sobie tam w tym polu tekstowym, czymkolwiek ono jest, notatką, przypomnieniem, komentarzem pod naszym odcinkiem. Już tak nie sugeruję nic oczywiście. I w tym polu, w którym już pojawiają się nasze literki, można sobie stuknąć trzema palcami. I kiedy to zrobimy, na górze pojawi nam się takie malutkie menu z ikonkami. I są ikonki cofnij, wytnij, kopiuj, wklej i powtórz. Wtedy można którąś z nich kliknąć i sobie zrobić to, co chcemy zrobić. Ale ciekawsze zastosowanie trzech palców, o którym nie wiedziałam, jest takie, że jeżeli swajpniemy, czyli przesuniemy, wykonamy gest trzema palcami w lewo, to się równa cofnij. Natomiast trzy palce w prawo, to się równa powtórz.
A,
czyli to... undo, jak to się mówiło w moim
undo
domu rodzinnym.
I redo.
I redo.
Jasne. Wydaje mi się, że wiedziałem o tym, tylko oczywiście z tego nie korzystam. Może dlatego, że korzystanie z trzech paluszków na ekranie telefonu nie jest takie łatwe. W sensie, no tak trochę ciasno jest. Ja mam grube palce po prostu.
No właśnie, jakby powiedzmy tutaj sobie otwarcie, jaki jest problem.
Tak.
Masz grube palce i mały telefon.
Dokładnie, to są te dwie rzeczy, które niestety ze sobą źle grają. Natomiast korzystałem z tego gestu, jak zdarzało mi się pisać na iPadzie. Tylko na ekranie oczywiście, no bo wiadomo, że jak masz dołączoną klawiaturkę, no to jest bez sensu. W
tym sensie. Typowy iPad nie ma dołączonej klawiaturki.
Tak, sam iPad nie, więc jak najbardziej można tak robić i tam też na przykład na iPadzie wygodnym gestem jest to i teraz bardzo się skupiam, żeby nie pomylić, bo pamiętam, że to chyba były dwa palce na obszarze klawiatury i wtedy swipe lewo-prawo przesuwał ci ten wskaźnik, wiesz, po tekście, który już napisałaś. Mhm. Że mogłaś sobie przejechać do dowolnego słowa, czy między dowolne literki i właśnie podwójnym. Na iPhone'ie można to zrobić przytrzymując spację.
Tak. Nie?
Więc wtedy sobie też
tak, przytrzymać można spację, a potem już można przesuwać no. Bez puszczania tej spacji.
Tak.
W więc... dowolne miejsce tekstu przesunąć tak zwany kursor.
Tak, ale nie wiedziałem, że to przenieśli właśnie też na iPhone'a, bo na iPadzie no to jest wygodnie, no bo masz duży obszar tego ekranu, więc te trzy
nawet
palce...
Nawet twoje grube palce się zmieszczą.
No, oczywiście, że tak. Moje grube palce mieszczą się w różne rzeczy, ale na iPadzie jak najbardziej też.
Tak.
Więc jak najbardziej... No ciekawe, że mimo małego ekranu nadal ten gest działa. No ale to też pewnie im jest łatwiej robić później, jakby pisać jedną klawiaturę, która się tam... zmienia tylko rozmiar per ekran, ale funkcje pozostają te same, no bo nie muszą tworzyć różnych wersji na różne urządzenia.
Ja bym się jednak nie zgodziła z tym, że ekran typowego smartfona w dzisiejszym świecie jest mały. Uważam, że jest całkiem duży. I naprawdę trzeba by mieć kolosalne palce o średnicy jednego cala, żeby się nie zmieściły trzy, nawet na szerokość o długości czy wysokości nie wspomnę.
Czy to trzy cale wtedy wychodzą?
Tak, tak. No dlatego właśnie kobiety mają takie problemy z parkowaniem, bo wmawia im się, że tyle to jest 20 centymetrów.
No tak, tak.
W każdym razie uważam to za przydatny gest i jeszcze go nie zastosowałam, odkąd się dowiedziałam, że on istnieje, ale może dlatego, że ja w ogóle rzadko cofam.
No tak, tak. Ty tylko do przodu.
Ja najpierw myślę, a potem piszę. Więc tak, rzadko mi się zdarza cofnąć. Natomiast małe ekrany na przykład to miały takie telefony jak Nokia 3310.
No
to jest mały ekran.
No
smartfon to jest, no zauważ, że oglądasz te filmy na smartfonie, no to nie może być mały ekran, skoro traktujesz go jak swój podręczny telewizor. A od Nokii 3310, a właściwie od jej ekranu, to dziś są nawet większe znaczki. Wyobrażasz sobie znaczek wielkości iPhone'a? No nie byłby to mały znaczek.
No nie, to by była bardzo duża koperta.
No
też.
Właśnie, nawet list można schować do środka.
A4 taki na
no,
na
wyobrażasz sobie lizać taki
łamania.
Znaczek w ogóle?
No,
było bardzo dużo lizania, a to na pewno, ale bardzo dużo lizania.
No to wiesz, to manageable, no.
To prawda, wszystko jest do zrobienia, jak się człowiek uprze.
Co to znaczy?
Co, manageable?
No proszę bardzo, zapomniałaś już. Jaka jest twoja rola w tym podcaście, naprawdę.
Zapomniałam nazwę mojego stanowiska. Manageable, do zrobienia.
Tak, dobrze.
No, dzięki. Miałam takich uczniów, którzy też mi zadawali takie pytania, że sprawdzili sobie jakieś trudne słówko w domu,
a
potem przychodzili na lekcję i... A wie pani, jak jest mewa? No i ja wtedy mówiłam, jak jest mewa.
No tak. Seagull?
Seagull, dobrze. Ale zdarzało się, że zadawali oczywiście trudne pytania i nie zawsze było to złośliwe, nie zawsze to było po to, żeby sprawdzić, czy ja wiem. Po prostu czasami przychodziło jakieś takie słowo do głowy i chcieli akurat teraz wiedzieć, jak to jest. Na przykład jak rozmawialiśmy o jakichś takich terminach matematycznych, to pamiętam, że ktoś mnie kiedyś zapytał, a jak jest całka? No i ja akurat wtedy nie wiedziałam, jak jest całka. Tak. Dzisiaj chyba wiem, bo nie wiem, czy dobrze pamiętam, że to jest integer, ale może piszemy integer, poprawcie mnie, jeśli się mylę. Ale wtedy nie wiedziałam i miałam wtedy taki swój tekst na takie pytania, no bo no, nie jestem chodzącym słownikiem. No, to jest oczywiste, że nie znam wszystkich słów.
Wiadomo.
Więc wtedy mówiłam, że nie wiem akurat, jak jest całka, ale na przykład wiem, jak jest zapalenie opon mózgowych.
O.
I to zazwyczaj kończyło temat, bo nie interesowało ich to słowo. I już dalsze
bo
pytanie
nikt nie
zadawali.
Chce tego mieć.
Tak,
jakby, no wiadomo,
właśnie. Po co oczywiście. Ta informacja?
Burning tires. Brain tires?
Brain tire fire. Niektórzy
brain
mówili.
Tire fire, fajne. Tak. Bardzo ładne.
Oczywiście to nie jest poprawne tłumaczenie, ale więcej terminów medycznych znajdziecie w rozdziałach o zdrowiu w mojej książce Władaj i Gadaj na wladajalt.pl.
Dawno nie było reklamy.
I po reklamie.
Po reklamie, dobrze. Zachęcamy oczywiście do zakupu. Ja zachęcam też do zakupu audiobooka, bo bo maczałem w nim swoje palce grube.
To prawda. Dużo maczania nawet tam było tych palców.
Dużo było maczania,
bo Wojt wykonał cały montaż tego audiobooka.
Owszem.
Ja wykonałam nagranie, najpierw przygotowanie, koncepcję, spisanie, potem nagranie, a Wojt wykonał cały montaż. Więc jeżeli uważacie, że przerwy między frazami są zbyt długie lub zbyt krótkie, to to jest jego wina.
To moja wina, więc proszę o feedback do mnie. Ale myślę, że wyszło bardzo fajnie. Zresztą z tego, co czytam i widzę, ludziom się podoba i pracują z tym. I
przynajmniej
używają.
16 tysiącom ludzi się na tyle spodobało, że postanowili go kupić, więc...
No tak, tylko że kupowali, to nie wiedzieli, co kupują.
Jak to nie? Przecież ja bardzo dokładnie opisałam, co tam jest i czego się spodziewać, ale jak to nie wiedzieli, wygląda, wiesz, i dla kogo.
Jaka to jest forma, jak dobrze się tego słucha, jak świetnie to wchodzi
to
do głowy.
Tego nie wiedzieli, to się dopiero przekonali już, jak dostali. Tak?
No o to chodzi, o to chodzi. Więc zachęcamy oczywiście. Ja mam dzisiaj pierwszy temat, zupełnie nie jest wśród tutaj otwartych zakładek specjalnie, bo to jest niespodzianka.
Chcesz mnie zaskoczyć?
Chcę cię zaskoczyć, ale temat nie jest super ciekawy tym razem.
O, cóż za odmiana.
Ale zabawię się trochę w demagoga. I mówię tutaj o serwisie.
Dema to znam, ale Goga nie znam.
Nie znasz Goga? GOG to jest taki sklep z grami starymi.
A, Game of Thrones? Tak mi się kojarzy ten skrót.
To jest jakiś skrót, ale nie pamiętam od czego. Ale Game of Thrones bardzo mi się podoba. Myślę, że nawet jeżeli mają inny, to powinni przejąć ten zdecydowanie. W każdym razie mówię o demagogu, o serwisie Demagog, który rozprawia się z fake newsami. Więc ja chciałem się dzisiaj rozprawić z fake newsem.
Dobrze, rozprawiaj się.
Znaczy wiesz na pewno, ale wiesz,
nie wiadomo, zapytaj mnie.
Korzystamy z serwisu HBO Max. Prawda?
A tak, podobno korzystamy. Zawsze muszę o to zapytać, bo ja tam nie wiem, z jakich serwisów my korzystamy. Ja tylko wysyłam jeden przelew co miesiąc i ma być serial, okej? Okay?
No jest.
Na jakiej on tam jest platformie, to jest mi wszystko jedno.
No, no to wiesz, to różnie to bywa, ale zawsze mnie pytasz o Disney Plus i tego jeszcze nie mamy i na razie nie.
Jeszcze się bronimy, dopóki syn nie poprosi o Auta 2, to nie musimy go mieć.
Dokładnie. W każdym razie HBO Max. 11 czerwca, więc to jest dobry moment na to, żeby to nagrać i żeby o tym opowiedzieć, bo jeżeli...
Bo dziś nagrywamy to 5 czerwca 2024, tak. Od razu powiem dla tych, którzy nas słuchają w dalekiej przyszłości.
To prawda. HBO Max 11 czerwca zmieni się w Max. Naprawdę.
Nie będzie już HBO.
Nie będzie już HBO, będzie po prostu Max.
HBO, tak przy okazji wam powiem, bo może nie wiecie, że to jest skrót od Home Box Office, tak. Czyli jakby domowa kasa kinowa.
A nie w znaczeniu bardziej, bo box office to się mówi o tych takich dużych filmach, nie?
Nie, box office to jest kasa kinowa.
Sama kasa, aha.
Tak, więc jak na przykład film dużo zarobił w kinach, to się wtedy mówi, że właśnie, że tyle i tyle w box office, czyli w kasach.
Dobrze, to ja widzisz, nigdy nie wiedziałem. Patrz, jak się czeku, czy co.
Patrz,
co,
no, można się nauczyć angielskiego nawet z takiego podcastu, który ma anglojęzyczną nazwę.
Nice. O, poczekaj, ty też.
Nice, bardzo fajnie.
No, HBO Max zmienia się w Max. I teraz my mamy wykupioną subskrypcję, taki, no, nie pamiętam jak ona się nazywała, ale taka trochę early adopters, to znaczy, że w momencie, kiedy HBO Max wystartowało w Polsce, to przez jakiś czas, bodajże miesiąc, można było wykupić subskrypcję ze specjalną zniżką.
Taki okres premierowy, jak czasami moje wydawnictwo Altenberg też stosuje przy premierze różnych książek.
Oczywiście. I w ramach tego okresu premierowego masz coś, co się nazywa 33% zniżki na zawsze.
Fajne.
Fajne, bo to jest naprawdę duża zniżka, bo my do dzisiaj płacimy miesięcznie 19,99 za tą subskrypcję. A dla nowych subskrybentów ta sama subskrypcja kosztuje 29,99.
No to kurde.
Dyszka?
Mieć, a nie mieć?
Dyszka.
Mieć, a nie mieć, to jest różnica dwóch dyszek.
Miesięcznie. To przecież jest 120 zł rocznie.
Ja cię kręcę. No. Ile ja bym miała za to kuponów, to lotka. Jak to mówi mój tata.
Stary ci się włączył. W każdym razie przy tej zmianie na Max... Właśnie w ostatnim czasie HBO ogłosiło, jakie będą nowe plany w ramach tego Max. i jakie będą ceny tych nowych planów. No i tam zrobiło się generalnie...
A plany to są tak jakby rodzaje abonamentu.
Rodzaje tak, tak. Subskrypcji.
To jest takie słowo właśnie, które się bardzo teraz kalkuje z angielskiego. Właśnie plan po angielsku w tym znaczeniu, w znaczeniu jakiejś subskrypcji, no. To jest rodzaj abonamentu.
No tak, tak, tak.
Czyli czy tam bierzesz jakiś podstawowy pakiet, czy rozszerzony, czy ultra, czy właśnie max. A u nas też tak często teraz już mówią, że różne plany i ja wtedy nie wiem, czy oni coś planują.
Że planują coś, no tak.
To już teraz wiem, o co chodzi. Czyli różne rodzaje albo zakresy tej usługi. Tak? O to chodzi?
Dokładnie.
I teraz otwierasz tutaj coś, jakąś zakładkę.
Chcę sobie otworzyć, żebyśmy porównali sobie i żeby wiedzieli, o czym rozmawiamy. Bo teraz tak. Jak Max wystartuje 11 czerwca, to dla nowych subskrybentów, czyli ludzi, którzy chcą go zasubskrybować, będą dostępne trzy plany bodajże.
Trzy pakiety.
Trzy pakiety, tak. Pierwszy pakiet podstawowy za 19,99, więc tyle samo, co my płacimy teraz.
I my nadal będziemy tyle płacić, tak?
Do tego dojdę, bo to jest klucz całej...
To jest dla mnie najważniejsze, to jest nasz budżet domowy.
Ja wiem, spokojnie, będzie dobrze. Za 19,99 jest plan podstawowy, w którym po pierwsze podczas oglądania będą się pojawiać reklamy.
Nie fajnie, to jest minus.
I jest gorzej, gdybyśmy mieli wybrać ten nowy plan versus ten, co mamy, bo jakość wideo jest tylko w jakości HD, czyli 1080p.
No chyba żartujesz.
A teraz mamy 4K normalnie.
HD to ja mam nawet bez okularów.
No, dokładnie. A teraz masz nowe okulary, to już masz w ogóle właśnie. 8K chyba.
Tak mniej więcej.
I teraz, no i dwa urządzenia jednocześnie do oglądania. A teraz mamy 4.
Drugi też pakiet. Gorzej.
Tak, też gorzej. I w ramach tego 19,99 dostajesz dostęp do kanału linearnego TVN. Okej, bo chodzi o to, że...
Może raz w roku się przyda na finał Top Model czy coś.
Może, bo teraz jest tak, że TVN został jakieś parę lat temu kupiony przez Discovery, a Discovery się łączy z, chyba nie wiem, czy są właścicielem, czy się łączą z tym HBO, jakby w ramach tego unifikacji tego wszystkiego właśnie ten Max powstaje i dlatego dostajemy treści z TVN-u, bo one są po prostu połączone. I teraz drugi pakiet to jest standard za 29,99, czyli jakby no powiedzmy, że on pasuje do tego, który my mamy, nie cenowo, no bo my mamy zniżkę, ale pasuje mniej więcej jakością do tego, co mamy teraz. I tutaj mamy bez reklam, mamy jakość 4K i chyba cztery urządzenia. No ale tutaj właśnie jakoś coś jest źle napisane na tym. Bankier.pl, jak wypiszecie te teksty? Nie ma nic w standardowym o jakości. Nie wiadomo, bo tu w nawiasie jest jakość HD, ale tylko TVN-u. I do tego jeszcze jest HBO, HBO 2, HBO 3 jako takie kanały linearne, bo to nadal istnieje z jakiegoś powodu. A jest jeszcze trzeci pakiet premium, 49,99 i tu mamy 4 ekrany jednocześnie. A to może w tym standardowym są dwa nadal, tak samo jak w podstawowym. No tak
to wygląda.
Mamy Full HD lub 4K jakość, bo 4K jest dostępne tylko przy niektórych produkcjach po prostu, dlatego tak muszą pisać, nie? Więc jakby to jest normalne. I też mamy HBO, HBO 2, HBO 3 i TVN w jakości HD.
I możesz sobie pobrać do 100 tytułów, czyli w offline, w tym 30 filmów.
A to nawet nie wspominam o tym, bo jakby to jest takie...
Właśnie to jest istotne, bo wiele osób woli pobrać sobie coś offline i potem na przykład oglądać w samolocie albo w innej sytuacji, kiedy nie mają internetu.
Tylko kto przekroczy, wiesz, 100 filmów pobranych?
Jak płacisz, to musisz to wykorzystać, żebyś miał takie poczucie, że płacisz za jakiś konkret.
No bo w standardowym jest tych, możesz ściągnąć 30, ale no to też, no, jak jedziesz na wakacje, to raczej ci 30 filmów w zupełności.
To zależy, gdzie jedziesz, z kim jedziesz, co tam będziesz robić i jaka jest pogoda.
To prawda. No, jak jedziesz na 2 miesiące, sam... Bez internetu na miejscu, tak.
Do lasu.
Tak,
ile można zbierać grzybów?
To trzeba Starlinka sobie dokupić jeszcze.
No właśnie.
Ale tak, są trzy pakiety. Do tego jeszcze tam można sobie dobrać dodatkowe 20 zł miesięcznie taki pakiet kanały TV i sport i tam dochodzą ci jakieś tam dodatkowe treści, wiesz, kanały sportowe, jakieś takie pierdy, wiesz, nikt tego nie będzie brał. Znaczy na pewno ktoś się znajdzie.
Są ludzie.
No i jeszcze Igrzyska Olimpijskie będzie można oglądać w każdym z tych pakietów, więc...
Dla niektórych jest to bardzo ważne.
I oczywiście. We're good. My będziemy sobie na pewno oglądać. Natomiast, więc są trzy pakiety, każdy z nich różny. Pierwszy jest z reklamami, to jest akurat najważniejsze. No i ja zastanawiałem się, co będzie z nami. To znaczy z tymi, którzy mają już wykupioną subskrypcję i przechodzą do Maxa. Bo bardzo różne wersje słyszałem. Z jednej strony słyszałem opcję taką, że oni przechodzą na ten podstawowy pakiet, czyli ten z reklamami i ten
nie
HD.
Nie zgadzam się na to.
Ja też się nie zgadzam, więc ja bym natychmiast rezygnował.
Tak.
Inną wersję słyszałem taką, że owszem, przechodzimy do planu standardowego, czyli jakby zbieżnego z ceną z poprzedniego, gdzie mamy te cztery urządzenia chyba nadal. Tutaj w tym tekście, który czytamy, nie jest to wyszczególnione. Dostajemy jakby gratis ten TVN, no i mamy jakość 4K. Czyli jakby to, co mieliśmy.
Ale musimy dopłacać, czy nie?
No i właśnie w teorii nie musimy dopłacać, bo cena tego pakietu jest 29,99 w podstawie, a my nadal mielibyśmy utrzymać tą zniżkę na zawsze, nie? Natomiast, wersja, którą słyszałem, była taka, że ci, którzy są na tym starej subskrypcji, owszem, przez jakiś czas będą mogli z niej korzystać, że jakiś tam jest okres karencji i później będziemy musieli wybrać jeden z tych nowych pakietów i jakby dostosować, wiesz, ceny i tak dalej, to twoje potrzeby do tego, co jest dostępne. Więc napisałem, a oficjalne stanowisko HBO we wszystkich na razie FAQ, które są na stronach dotyczących właśnie tej zmiany, wszędzie jest napisane: z obecnymi subskrybentami będziemy się kontaktować mailowo i oni dostaną wszystkie szczegóły na maila.
Co, dostałeś jakieś szczegóły na maila?
Coś tam dostałem, ale w mailu to też było tak dość niezbyt jasno napisane i uważam, że HBO nie robi za dobrej roboty, jeżeli chodzi o komunikację właśnie tej zmiany i tego, co się tak naprawdę wydarzy, więc wlazłem na stronę, wlazłem do pomocy i połączyłem się z konsultantem na czacie, żeby dowiedzieć się od człowieka, co tu się teraz będzie działo.
Tak.
Bo jak człowiek powie, to najwyżej mogę powiedzieć, że skłamał.
Tak, musisz powiedzieć, pan Marcin o godzinie tej i tej okłamał mnie. Proszę wyciągnąć konsekwencje.
I zwrócić mi wszystkie pieniądze.
Tak.
Najlepiej. I zapytałem pani konsultantki, najpierw się połączyłem z panem.
A to pani jednak była, przepraszam. Pani Marta, najpierw o tej godzinie okłamała mnie.
Vasco jakiś Dagama, chyba nie wiem, ale Vasco. Vasco odpowiadał mi po angielsku, ja pisałem po angielsku. Ale jak zadałem mu takie pytanie, takie ostateczne, czyli będzie taki, długo się nie odpowiadał i nagle się pojawiło: cześć, jestem Paulina, pomogę ci w twojej sprawie. Więc mnie przerzucił do kogoś po polsku.
Tak to po prostu jest. Jak jest poważny problem, to kobieta musi wejść i rozwiązać sprawę.
No, na to wygląda. I pani Paulino, dziękuję bardzo za pomoc oczywiście.
Pozdrawiamy panią Paulinę.
Udzielenie informacji. Pani Paulina powiedziała bardzo prosto i tak powinien to HBO komunikować. Dla obecnych subskrybentów nic się nie zmienia. Nadal płacą tyle, ile płacili. Nadal mają dostęp do jakości 4K, więc nikt nam nic nie zabiera. Nadal nie będziemy mieli reklam. I co prawda nie dopytałem o ten TVN, ale podejrzewam, że on będzie dorzucony jakby trochę gratis.
Jeśli nie będzie, to nie
odczujemy. Trochę wywalone, to prawda. To jest jednak linearna telewizja. Kto by tam to oglądał? Nie, jeszcze tacy starzy nie jesteśmy.
Może nie disujmy ludzi, którzy oglądają linearną telewizję. Każdy sobie ogląda, co chce, okej?
Okay? Oczywiście, oczywiście. Ale zresztą mówimy linearna telewizja, a i tak już się ten świat subskrypcji tak rozrósł, że właściwie zrobiliśmy jedno wielkie koło i z powrotem jesteśmy w świecie linearnej telewizji, tylko że możemy sobie wybrać, co chcemy obejrzeć, a i tak musimy płacić 50 tysięcy abonamentów różnych, żeby mieć dostęp do wszystkiego, co byśmy chcieli mieć. Wiesz.
No, kwestia abonamentów to jedno, ale tutaj raczej chodzi o to, że właśnie nie wszyscy oglądają to samo w tym samym czasie.
Tak. Chociaż bywa, są takie przypadki, że tęskni się za tym, myślę, przynajmniej, no my mieliśmy tak połączenie trochę, hybrydę tego przy Grze o Tron. Jak wychodziły odcinki rano, to rzeczywiście oglądaliśmy je jak najszybciej, tak żeby uniknąć spoilerów i to był taki, wiesz, to wydarzenie takie, że wszyscy oglądają w tym samym czasie i później rozmawiają o tym i tak
tego
dalej.
Tego samego dnia wszyscy oglądali, tak. Ale nie w tym samym czasie, bo gdyby oglądali w tym samym czasie, to byśmy nie musieli się martwić o spoilery, bo każdy by miał tą samą wiedzę.
To prawda, no ale dlatego mówię, że to był trochę hybrydowy tryb, no, nie? Że z jednej strony...
Najbardziej w tym samym czasie to oglądamy wydarzenia na żywo, jeśli w ogóle, czyli mecze, no tak. Jakieś gale, właśnie Oscary, takie rzeczy. Czy inne wydarzenia takie światowe czy krajowe. Ale poza tym to każdy już teraz sobie o dowolnej porze.
Każdy sobie rzepkę skrobie. Tak. Wracając do HBO... Nic się nie zmienia. Obecni subskrybenci będziecie płacić tyle samo i będziecie mieli to samo dostępne. Tylko będziemy musieli pobrać nową aplikację ze sklepu, bo jakby to nie jest tak, że ta stara przechodzi rebranding, tylko po prostu pojawi się nowa i trzeba będzie ją pobrać, ale dane logowania pozostaną te same, więc po prostu się logujesz do nowej aplikacji tymi samymi danymi co do HBO Max i wszystko powinno działać. No. I to jest oficjalne info, bez kombinacji, nie ma żadnych informacji dotyczących tego, że po jakimś czasie to się zmieni. Obecni subskrybenci mają tak, jeżeli oczywiście utrzymają cały czas ciągłość subskrypcji, bo jeżeli my zrezygnujemy w dowolnym momencie i będziemy chcieli wrócić, no to już wtedy będziemy musieli wybrać jeden z tych planów, które są dostępne.
To jest dla mnie oczywiste.
No, wolę powiedzieć, bo to wiesz, dla ciebie jest, a dla i kogoś innego może nie być. Więc tak chciałem rozwiać wszelkie wątpliwości, mm-hmm. które ja też miałem. Okay. Jakby zastanawiałem się, a mówię o tym dlatego, że w podcaście mówiliśmy o tym, jak HBO startowało właśnie z tym HBO Max w Polsce, bo uważam, że za dwie dyszki miesięcznie to jest dobry deal. Może nie korzystamy tak często, jak moglibyśmy, ale jakościowo treści na HBO Max uważam, że są bardzo dobre i za tą cenę to jest dobry deal. Z Netflix uważam, że nie jest dobrym dealem. Mhm. Dla nas przynajmniej. Że jakby jest dużo rzeczy, ale mało go oglądamy, a kosztuje najwięcej.
No ja się nie do końca zgodzę, bo ja patrzę na Netflix trochę z innej perspektywy. To był pierwszy taki duży serwis z dużym naprawdę wyborem treści.
No tak,
dostępny tak. Właśnie na życzenie, mhm. gdzie można było oglądać treści w języku oryginalnym. Czyli jeżeli komuś zależy na tym, żeby ćwiczyć sobie na przykład angielski, bo w nim chyba jest najwięcej treści na Netflixie, to jest to bardzo dobra platforma do tego, bo można sobie wybrać i rodzaj ścieżki dźwiękowej, czyli albo polska, albo lektor. Chyba, że dubbing jest dostępny, ale najczęściej to jest wybór między lektorem a wersją oryginalną i można sobie też niezależnie wybrać napisy, brak, polskie lub angielskie. Więc dostosowujesz sobie tymi parametrami tak naprawdę treść do swojego poziomu angielskiego i do tego, w jaki sposób chcesz go ćwiczyć. I uważam, że to jest bardzo cenne. Ja gdybym miała taką usługę, kiedy byłam nastolatką, uczyłam się angielskiego, to bym codziennie chwaliła pana, bo wtedy po prostu nie było możliwości oglądania żadnego filmu, serialu po angielsku. Nic nie było.
No ja wiem, oczywiście, ale prawda jest taka, że dzisiaj platform streamingowych jest dużo.
No teraz już tak.
Są tańsze i mają te same funkcje. To znaczy na Amazon Prime, za który płacimy 50 zł rocznie, też są seriale po angielsku, też można wybrać ścieżkę dźwiękową, też można wybrać napisy takie i takie, więc jakby gdyby dzisiaj, wiesz, wybierać na nowo, no to kierując się treściami, no to pewnie Amazon Prime, HBO Max właśnie.
No nie wiem, mam jakiś konflikt wewnętrzny, moralny, jeśli chodzi o Amazon ogólnie, więc...
Zamawiam klikacze z Amazona, ale no, moralnie było, okay. Się nie zgadzam.
Tak, boli mnie. Płacę, ale mnie to boli.
No tak, to niektórzy palili, ale się nie zaciągali. No. Wiesz, jak to jest.
Nie wiem właśnie.
Okej. Okay. No, znaczy trochę wiesz, tylko że w innym... Ten, no, boli cię.
Tak.
Także tak. O okay. HBO tyle.
Dobrze, dziękujemy bardzo.
Bardzo proszę. Wszyscy już będą wiedzieć i nie będzie wątpliwości, mam nadzieję. Mam coś dla ciebie.
Nareszcie.
Coś... co cię na pewno zachwyci.
To prawda, już widzę tytuł i już jestem bardzo zaangażowana.
Wielokrotnie. w naszych dyskusjach tak. i na łamach podcastu też chyba to się pojawiało. Jest problem ze znajdywaniem toalet publicznych. Tak? Nawet chyba całkiem niedawno o tym rozmawialiśmy.
Ja o tym w ogóle myślę codziennie.
Wow. No to mam nadzieję, że twoje myśli teraz łaskawiej spojrzą na świat technologii, ponieważ na razie przynajmniej w Nowym Jorku na Google Maps pojawiła się nowa warstwa.
Wreszcie.
Na której te toalety publiczne są widoczne. Dane dotyczące tego, gdzie one są, są jakby wysłane, znaczy udostępnia je miasto. Czyli jakby są najbardziej oficjalne, jakie mogą być. Więc miasto dogadało się z Googlem, wystawiło im po prostu informacje tam, gdzie te toalety są. Google to zamienił na warstwę i można ją sobie włączyć w ramach Google Maps. No, 1000 toalet w Nowym Jorku. Więc jest to, myślę, bardzo przydatne dane, przydatna informacja, no bo wiesz, czy gdzieś w okolicy możesz zrobić siku, bo wiadomo, że jest mnóstwo tam kafejek, restauracji i tak dalej, no ale czasem nie masz ochoty nic kupować, a to wiadomo, że niektórzy tak robią i wchodzą sobie do restauracji, robią siku i wychodzą. Nie wiem, czy to jest czy to źle, czy dobrze. Czasem jest taki kartki.
Czasem po prostu trzeba, no i co?
No czasem trzeba, no. Czasem są kartki na tych toaletach, że to darmowa tylko dla klientów, a jak chcesz zrobić siku nie będąc klientem, to $3.
Ale jeżeli wy mi pozwolicie zrobić siku za darmo, to w mojej głowie wy jako restauracja już jesteście fajną restauracją. Mm. Ja do takiej restauracji chętniej przyjdę w przyszłości niż do takiej, co mi każe płacić za wykonanie czynności fizjologicznej. I to raczej wy mi powinniście zapłacić za to, że nie zrobię wam kałuży na samym środku, tylko że łaskawie pójdę do toalety i jeszcze posprzątam po sobie. To raczej tak powinno działać. Więc to jest win-win situation.
Tak?
Jeżeli mnie wpuścicie i pozwolicie mi zrobić siku. Naprawdę.
Okay.
Poza tym klient wysikany jest mniej awanturujący się.
To na pewno.
No.
To na pewno. Oczywiście ta mapa jakby dobrze, że jest i dobrze, że działa. Natomiast patrząc na nią, tutaj autor tekstu mówi, że nie może powstrzymać złości trochę, bo jeżeli w 8-milionowym mieście jest tylko 1000 toalet dostępnych, no to trochę mamy problem
to
z
prawda.
Tym. Ale myślę, że ten problem nie dotyczy tylko Nowego Jorku, bo uważam, że w Warszawie też toalet publicznych nie ma za dużo.
O, to jest bardzo mało powiedziane.
No.
Jest wręcz mikroskopijna ilość, jeśli chodzi o dostępne, publicznie i bezpłatne toalety. Mhm. Najłatwiej jest znaleźć w Warszawie toaletę publiczną w stacji metra, bo tam rzeczywiście są za darmo, chociaż na niektórych stacjach, bo są różne stacje, żeby ją znaleźć, to trzeba się naprawdę dobrze naszukać.
No to prawda, bo to tam korytarze, tu jakieś...
Tak. Na przykład na stacji Świętokrzyska to naprawdę trzeba iść na koniec, no kurczę, kroki dnia wyrobię, zanim znajdę tą toaletę, bo ona jest na samym końcu. Nie mówiąc o tym, że na tej stacji to w ogóle trudno znaleźć cokolwiek, bo oznaczenia są naprawdę słabe, ale to już eksperci od UX może się wypowiedzą, albo może miasto zechce wreszcie zatrudnić takiego eksperta, to się dowie, jak się oznacza przejścia dla pieszych i różne takie korytarze. Ale tak, jest zdecydowanie za mało. I właśnie dlatego ja mam obczajone te wszystkie patenty, wiesz, że wchodzę
do urzędu.
No do urzędu. W urzędzie się nikt nie czepia zwykle, bo urząd, nie wiem, nie ma bramkarza, recepcji i tak dalej, więc tam nie ma nikt na wejściu, kto już cię może przefiltrować, nie?
No tak.
Kto cię jeszcze pyta, po co tu włazisz. I kurczę, muszę się tłumaczyć z potrzeby fizjologicznej, nie? Że nie wiem, mam pokazać, że mam okres czy co, że muszę zmienić podpaskę. No ludzie złoci, trochę godności.
No niestety, jest to nadal duży problem, ale fajnie by było, gdybyśmy też taką mapę dostali w Warszawie.
Oczywiście. Znaczy myślę, że ona będzie kiedyś, tylko no pytanie.
No tak. Może kiedy? Trzeba napisać do Trzaskiego, tam Trzaski weź, ja wiem, że wolisz do Wisły walić. Ale jakbyś mógł może zrobić mapę i wysłać do Google'a, a Google na pewno chętnie ją przyjmie i też chętnie by zrobili to u siebie. Nie?
Tak.
Przydałoby się. I dobrze by było, żeby na tej mapie też była informacja, czy ta toaleta jest płatna, czy bezpłatna.
Najlepiej by było, jakby wszystkie były bezpłatne.
No wiadomo.
Trudno, no, ale... naprawdę. No, tak jak nie płacimy za oddychanie, to tak samo jeszcze? Nie powinniśmy płacić za możliwe zrobienia siku.
Przepraszam, ale za oddychanie płacimy, bo mamy opłatę klimatyczną, jak jedziemy gdzieś na wakacje.
Ale w Warszawie nie płacimy.
W Warszawie nie płacimy, bo mamy słabe powietrze.
Słaby klimat.
Jak chcesz mieć dobre powietrze do oddychania, to musisz zapłacić. No, ale tak, myślę, że to jest dobry kierunek. Powinniśmy mieć takie mapy i w sumie nie sprawdzałem, może taka mapa istnieje, tylko dobrze, żeby była właśnie zintegrowana z Google Maps, Apple Maps też najlepiej.
Jak otwieramy sobie aplikację Google Maps na naszych telefonach, to przynajmniej w mojej wersji tak jest, no, że na samej górze mamy pole z napisem wyszukaj tutaj,
tak,
a na dole, zaraz pod nim, mamy kilka takich przycisków.
Tak, restauracje.
Stacje paliw, tak, hotele, spożywcze, no, restauracje, bankomaty, apteki, centra handlowe, więcej. Kliknijmy we więcej.
No, zobaczmy.
Jedzenie, napoje, różne rodzaje, atrakcje, różne rodzaje. Wśród atrakcji jest również podkategoria atrakcje. Zakupy, różne rodzaje, sprzedaż aut. To jest totalnie coś, co ja bardzo często szukam, akurat będąc w jakimś miejscu.
Jestem tutaj i chciałbym kupić samochód. Kurczę, gdzie by to kupić?
Tak.
No?
Salony piękności, automyjnie, pralnie, stacje paliw, biblioteki, usługi kurierskie. Wszystko fajnie, ale siku nie ma gdzie zrobić. A ten przycisk WC, który zauważam byłby najkrótszy z nich wszystkich i najmniejszy, powinien być jako pierwszy. Bo to jest rzecz, no tak, którą robimy najczęściej. Częściej robimy siku niż tankujemy, niż śpimy w hotelu, niż robimy zakupy spożywcze, niż jemy, niż wypłacamy pieniądze z bankomatu lub kupujemy coś w aptece lub odwiedzamy centrum handlowe. Dziękuję, pozdrawiam.
Pozdrawiamy również.
A się zdenerwowałam, no.
A podpalona jest.
Jestem podpalona, bo to jest podstawowa potrzeba ludzka, a robi się z tego nie wiadomo jaki problem, że ja nie mogę w miejscu publicznym skorzystać z toalety.
Sikanie
za
prawem,
darmo,
nie towarem.
No tak.
Dobrze, mam nadzieję, że zmieni się coś w tej kwestii. I to dotyczy właśnie szczególnie kobiet, bo my to tam sikniemy na drzewo i nikt nie zauważy, nie? Jakby to nie jest problem, a niestety kobiety mają z tym problem dużo większy, więc będę tutaj feministą i zachęcam władczych. Trzaski! Wiesz, co masz robić.
Panie Rafale, my naprawdę już nieraz rozmawialiśmy ze sobą, ja i pan, i myślałam, że już naprawdę nasza relacja jest taka, że możemy o takich sprawach porozmawiać otwarcie. Więc ja apeluję, proszę zadbać o to, żebyśmy mogły w wielu miejscach, gęsto w Warszawie, robić siku. Za darmo.
Na grubo.
No właśnie, na grubo. Lecimy dzisiaj. Dobrze, dobrze. Ja mam jeszcze dwie ciekawostki dotyczące fotowoltaiki. To na pewno będzie zachwycona. Ale dwie ciekawe rzeczy, myślę, bo jakoś mnie interesuje w ogóle temat transformacji energetycznej naszego świata. Nie wiem dlaczego zupełnie.
Może dlatego, że twój kanał na YouTubie nazywa się Sprądem.
Może trochę tak, ale no, oczywiście sam biorę w tym udział, bo mamy tą fotowoltaikę na domu, ale jest to, nie wiem, ciekawe i lubię czytać newsy na ten temat. Jedna rzecz jest taka, że w Chinach otworzyli największą farmę fotowoltaiczną na świecie, która ma...
Ile boisk piłkarskich, powiedz, bo to...
W boiskach piłkarskich nie jestem w stanie ci powiedzieć, ale jestem ci w stanie powiedzieć w akrach.
No to mi nic nie mówi.
Nie, to jest nie. 397 milionów akrów.
Fajnie. Nie wiem, ile to jest. To jest powierzchnia jakiego kraju?
Poczekaj, zaraz to sprawdzimy dokładnie. Natomiast, a nie, 200 tysięcy akrów jest sama farma. Już ci sprawdzę, co to, ile to jest. To jest, wydaje mi się, że... Czekaj, 200 tysięcy akrów. Ile to hektarów?
To czy mi też nic nie mówi.
Nie, hektary nie? Czyli nie. Kilometry kwadratowe musisz mieć, tak?
No, niech będą kilometry kwadratowe. Polska chyba ma 312 tysięcy, jeśli dobrze kojarzę.
Dobrze. To poczekaj. System, hektar. Ile to było? 200 tysięcy akrów. Poczekaj, akrów. Ar. A dlaczego ar? O, UK akr?
Czy... Nie, no to US raczej akr.
Kurde.
No masz tam pod spodem, niżej.
Tu. 200 tysięcy.
Mhm.
Hektarów to jest 80, prawie 81 tysięcy hektarów. Kilometrów kwadratowych 809 kilometrów kwadratowych.
Okej, to dużo.
No to jest dużo.
Zobaczmy ile Warszawa, jaką Warszawa ma powierzchnię w kilometrach kwadratowych.
Dobrze. Warszawa, powierzchnia.
O, 517 kilometrów kwadratowych.
517.
Czyli taka półtorej Warszawy.
Półtorej Warszawy,
wyobraź
sobie.
I to mi coś mówi. I okay. To jest konkret.
No i bardzo dobrze. I teraz te półtorej Warszawy jest, znajduje się na pustyni, więc to jest dobre miejsce na farmę fotowoltaiczną,
tak,
bo
prawda.
Niczemu nie przeszkadza. No tak. Jedyne co, to tam jest po prostu piach, który w sumie ciekawe, w jaki sposób rozwiązali problem zakurzenia na przykład tych paneli fotowoltaicznych. Ciekawe, no bo jakby tam jest piach, jak zawieje wiatr, no to zakładam, że pewnie tam coś się przysłania.
Albo właśnie czyści.
Albo czyści, nie wiadomo. Może mają jakiś system w ogóle, wiesz, wodny, że tam na przykład co jakiś czas się woda odpala od góry i spłukuje na przykład te
nie sądzę.
Panele. Ale no, w każdym razie podłączyli to do prądu już. To już działa od 3 czerwca. I to jest w stanie w roku wygenerować 6 miliardów kilowatogodzin.
To też mi nic nie mówi. Ile to jest boisk piłkarskich?
W prądzie? Nie powiem, ale już ci powiem. To jest mniej więcej tyle, ile potrzebuje całe Los Angeles przez rok.
Uh-huh. No super, czyli jedna taka farma półtorej Warszawy to jest całe Los Angeles.
Dokładnie.
Okay.
Daje tyle prądu, ile całe Los Angeles i jakby rocznie tyle produkuje, rocznie Los Angeles tyle zeżre.
Uh-huh.
Więc półtorej Warszawy, jedno Los Angeles, no to całkiem niezłe przełożenie uh-huh. chyba,
tak.
Nie?
Bo to nie jest wtedy powierzchnia 1:1, tylko to jest mniej.
Tak.
No bo Los
tak.
Angeles jest większe niż półtorej Warszawy.
To prawda, więc to się opłaca. Uh-huh. No i to jest to potężna rzecz. I no właśnie mówią, że to potrafi zasilić 400 milionów domów.
To też mi coś mówi.
Tak. No jest gruba sytuacja. Co jest jeszcze ciekawe, akurat na bodajże chyba Energetyka 24, widziałem jakieś takie wykresy.
Ty wchodzisz na taki serwis Energetyka 24?
Nie wchodzę do niego bezpośrednio, ale obserwuję jakiegoś gościa, który tam pisze.
To jest strona w przygotowaniu, więc
poczekaj, bo to na Twitterze. Wiesz co, ja tam... Jak on się nazywa? Zaraz go znajdę.
Tętno pulsu, proszę państwa. Tutaj
takie
poszukiwania
szybkie,
trwają.
Wiesz, takie tam... Energetyka? Nie, no to zobaczmy. Może mi się pojawi. O, pan Bartłomiej. Bardzo dobrze. Idealnie. Bartłomiej Derski. Ach, dziennikarz wysokienapięcie.pl. I właśnie tego szukałem. Zobacz. W 2023 roku, czyli w zeszłym roku, wreszcie Polska zmniejszyła swoją emisyjność poniżej poziomu Chin, Indii, przepraszam.
Ale jeszcze mamy, Chiny ciągle mają mniej
do Chin
niż
jeszcze mamy trochę.
Matko jedyna, jesteśmy o tyle mniejszym krajem.
Widzisz, to jest dramat. To jest naprawdę, to jest oczywiście gram CO2 na kilowatogodzinę, więc jakby dobre przełożenie, no bo nawet jeżeli jesteśmy małym krajem, to
tak.
Wiesz, dane się zgadzają.
Po prostu mamy ogromny ślad węglowy, produkujemy, jest to dla
niestety
mnie bardzo
tak.
smutne.
Niestety tak, ale zobacz, że Chiny sobie bardzo ładnie od 2000 roku spokojniutko spadają, jeżeli chodzi o emisyjność i też widać bardzo ładnie na wykresie do 2030 roku rozpisane, taka prognoza jest od 2024 do 2030, że węgiel też u nich będzie spadał powolutku, będzie rósł dość dynamicznie. Wiatr, fotowoltaika, woda utrzymuje się w miarę na stałym poziomie, no i tam jakieś drobne, wiesz, biomasa, jakieś takie rzeczy, ale generalnie węgiel spada, a rosną inne rzeczy i atom nie rośnie wcale tak szybko jak fotowoltaika czy wiatr.
Uh-huh.
Nie? Więc to takie ciekawostki. Więc no właśnie, Chiny jadą na grubo i robią takie bardzo duże projekty.
Myślę, że atom nie rośnie dlatego, że atom to jest zawsze inwestycja państwowa czy samorządowa, a wiatr i fotowoltaika to mogą być też indywidualne inwestycje, że jakby ten wzrost spowodowany przez to, że konkretne osoby, konkretni mieszkańcy mhm. prostu sami sobie instalują różnego rodzaju właśnie struktury, dzięki którym mają prąd odnawialny, a no atomusy sam w domu nie zrobisz.
No na razie jeszcze nie. Na razie jeszcze nie. W ogóle czytałem jakiś raport dotyczący tych małych
mikrofarm?
Nie mikrofarm, tylko właśnie mikro elektrowni atomowych, takich mniejszych, że tam one mają, wiesz, mniej prądu produkują, ale łatwiej się je buduje trochę, można je trochę lepiej rozłożyć po kraju, tak żeby nie było tak, że masz jedną wielką elektrownię atomową, więc co jest też niebezpieczne, no bo coś się w niej stanie i nagle, wiesz, wszyscy nie mają prądu. Mhm. Znaczy oczywiście no, muszą go brać z innych źródeł, ale był taki pomysł, żeby to rozłożyć, żeby budować trochę mniejsze reaktory, ale podobno jakby to się nie do końca opłaca, jeżeli chodzi, wiesz, o inwestycje versus zwrot później, więc no, tak średniowo. I no więc w Chinach jest tak, że radzą sobie z tym coraz lepiej. Myślę, że rzeczywiście masz rację z tym, że tutaj fotowoltaika i wiatr, no akurat ta farma, o której mówiłem, jest jakby projektem państwowym.
No,
wiadomo,
taka wielka,
no,
na takim... Ale takie dwa panele na balkonie, jak ktoś ma, no to też no się potem dokłada do tego wzrostu.
Oczywiście. No i więc fajnie, że możemy tworzyć razem taką sieć. A w Walencji z kolei też pomyśleli sobie o tym, jak można, gdzie można ewentualnie jeszcze panele zrobić, gdzie jakby nie przeszkadzałyby tak bardzo, a generowałyby trochę prądu. I wiesz, co wymyślili? Pyk, na cmentarzu.
Jest to jakiś pomysł. Ja bym na przykład zadaszyła plecy zabaw.
Żeby był cień.
Tak, bo po pierwsze to jest miejsce, gdzie powinien być cień. Dzieci nie powinny się bawić w palącym słońcu. Nie mówiąc o tym, że zjeżdżalnie metalowe na przykład są w ogóle nieużywalne w upalne
Gorąc
dni.
Gorąc na maksa,
tak?
To prawda.
Można się wręcz nawet poparzyć. To właśnie dwa w jednym.
No trochę tak. Więc zawsze można, wiesz, trzy drzewa i trzy panele na przykład, nie? Zrobić i wtedy jest trochę więcej cienia, a zawsze na placu zabaw jest miejsce też na to, żeby były miejsca ze słońcem, no bo jakby, żeby było jasne, słońce nie jest niezdrowe w 100%, też generuje nam witaminę D w ciele, więc trzeba wychodzić na słońce i trzeba raz na jakiś czas tam.
Może nie zapędzajmy
się
tutaj w ten kącik. Tak. W upalnym słońcu nie siedzimy. Siedzimy w cieniu.
No to okej. Ale... ale tak, place zabaw jak najbardziej mogłyby być też docienione właśnie za pomocą takich paneli. I dobrze, że o tym myślą. No, ja uważam, że...
Na razie myślą o cmentarzach, więc...
O prądzie, cmentarze, no tak, no tam tym, co tam leżą, to nie ma znaczenia, czy na nich świeci, czy nie. Więc, ale ci, co odwiedzają cmentarz na przykład, to mogą przyjść, pochodzić sobie w cieniu, po alejkach.
Myślę, że jednak częściej się idzie na plac zabaw, niż odwiedza cmentarz.
To prawda. Ale cmentarz też może być miejscem, gdzie takie panele można
jak najbardziej
zainstalować. Więc spoko, że ludzie myślą i o takich rozwiązaniach i no nie wiem, uważam, że im więcej tego typu pomysłów, tym będziemy trochę bardziej niezależni, a to jest akurat w przypadku energii jest bardzo, bardzo ważne. No, więc takie ciekawostki. I jest jeszcze jedna rzecz. Wydaje mi się, że to może być jeden z pierwszych faktycznie użytecznych zastosowań dla sztucznej inteligencji.
Nie wierzę.
No właśnie tak myślałem. Czekaj.
Nie wierzę w to.
Widzisz? Oszek też nie wierzy. Ja nie wierzę i on nie wierzy.
No widzisz, no to uwierzcie. Bo do tej pory było tak, że sztuczna inteligencja, nawet jeżeli była zaprzęgnięta do takiej pracy bardzo, której no, najlepiej, żeby człowiek nie musiał robić. I mówię teraz o moderatorach dla dużych platform, którzy oglądają treści zgłaszane przez użytkowników jako jakby niezgodne z regulaminem danej platformy. Czyli wiesz, no, jakieś nagrania z...
Wiadomo, przemoc.
Przemoc, śmierć, erotyka, krew, wszystko, tak. Flaki i tak dalej. No najgorsze rzeczy, jakie można zobaczyć na tych platformach, to ci ludzie niestety muszą obejrzeć i zdecydować, czy to usuwamy, czy zostaje, czy jednak ten. Więc to jest no, naprawdę chyba najgorsza, znaczy jeżeli chodzi o internet, to jedna z najgorszych prac, jakie można sobie wyobrazić, no bo przebijasz się przez najgorszy syf, jaki ludzie produkują, a niestety ludzie są zdolni do wielu rzeczy. I do tej pory było tak, że sztuczna inteligencja zdarzało się, że jakby pomagała takim osobom, to znaczy w identyfikowaniu tego typu treści, tylko że była bardzo ograniczona do tego, że analizowała tylko treść tekstową. Czyli, no wiesz, no jeżeli ktoś coś napisze brzydkiego, to automatycznie mogła flagować takie rzeczy. Tylko że nie zawsze miała dostęp do kontekstu. To znaczy, że wiesz, no pisząc, że ew, that's gross, nie? Można to...
Czyli fuj, to obrzydliwe.
Tak, no to ten komentarz można napisać pod zdjęciem nie najlepiej wyglądającej pizzy na przykład.
Tak.
To akurat taka, że nie ma tam ananasa, to ja można tak napisać.
No bo jak jest, to wiadomo, że nikt tak nie napisze.
Ale można też tak napisać...
Tylko po prostu od razu wyrzuci do śmieci, nie robiąc zdjęcia.
Tak, ale można to też napisać pod na przykład selfie czyimś. Nie? Jakby tak. Już wtedy kontekst się zmienia i ten komentarz nabiera zupełnie nowego znaczenia, już właśnie takiego...
Obraźliwego.
Obraźliwego, którego nie powinno na platformie, nie powinno się tam znaleźć. I teraz właśnie University of Waterloo wymyśliło, znaczy no napisali po prostu dodatkowy, wymyślili taki Multimodal Discussion Transformer, MDT to się nazywa. I jakby to bazuje oczywiście na tych samych założeniach, ale dodaje właśnie tą warstwę kontekstu. Czyli jak przepuścimy przez ten model treści, to on patrzy, co jest naokoło. Patrzy, do czego jest to komentarz. I jeżeli jest to zdjęcie, to on sprawdza, co jest na tym zdjęciu. Jeżeli to jest wideo, to on też jest w stanie rozpoznać, co na tym wideo jest i jakby czego dotyczy ten konkretny komentarz. To też oznacza, że chyba mamy już powoli zręby systemu, który jest, może będzie był w stanie rozpoznać ironię. Co jest bardzo trudne dla maszyny tak naprawdę, ale...
Dla ludzi to jest trudne, a co dopiero dla maszyny.
To prawda, ale myślę, że dodanie kontekstu jest tutaj kluczowe, to znaczy, że wyciągnięcie informacji z tego, co jakby z całej dyskusji, na przykład z całego wątku, no to można zacząć rozumieć, że coś jest ironiczne, a coś jest prawdziwe. Chociaż też uważam, że nadal z tym będzie chyba największy problem, jeżeli chodzi o rozpoznawanie jakby znaczenia niektórych słów czy niektórych zdań, ale no, samo to, że mogą dorzucić do tego właśnie zdjęcia i wideo, sprawia, że ten system jest dużo bardziej przydatny. No i docelowo może, jeżeli prace będą dalej trwały, może się okaże, że tą najgorszą pracę, jaką można sobie wyobrazić, biorąc pod uwagę czyszczenie internetu z najgorszego syfu, może kiedyś przejmie sztuczna inteligencja. I to by było akurat spoko. W sensie nie miałbym z tym problemu, jeżeli działałaby dobrze, a badacze mówią, że w tej chwili ma 88% jakby trafności. Co jest już dużo. Poprzednie modele miały 73%, to też jest całkiem nieźle, no ale to było nadal za mało, żeby wiesz, po prostu puścić to samopas i niech to działa po prostu samo, już ludzie nie muszą na to patrzeć. Wiadomo, że będziemy się powoli zbliżać do 100. Nie wiem, czy kiedyś dojdziemy do 100, pewnie nie, ale jeżeli będziemy mieli 95%, to już myślę, że spokojnie możemy zawierzyć systemowi, że w zdecydowanej większości przypadków zrobi to dobrze i jeżeli mniej oczu będzie mogło zobaczyć i przeczytać coś okrutnego, no to chyba dobrze, nie?
Nie mogę się nadziwić, że ktoś ma potrzebę tworzenia takich treści i pokazywania ich innym.
No, wiesz, ludzie są bardzo różni.
Po prostu jest to zupełnie różne od tego, co ja mam w głowie.
Tak, tak, oczywiście. Więc dziękujemy tutaj Państwu, którzy pracują nad tym. Mam nadzieję, że może to ułatwi pracę wielu osobom i może trochę wiesz, przykręci śrubę, jeżeli chodzi o właśnie tego typu treści w social media. To jest czas na kącik kulturalny.
Wspaniale. Myślę, że wszyscy na to czekali.
Nie mogę się doczekać przez cały odcinek.
W dzisiejszym kąciku kulturalnym chcę najpierw powiedzieć o tym, jak trafiłam na serial, który właśnie zaczęliśmy oglądać. A mianowicie, ponieważ ja lubię sobie czasem do spania słuchać filmików typu ASMR,
tak,
to subskrybuję dziewczynę na YouTubie. Jej kanał to Siri Miri. Jest to Brytyjka. Jest to Brytyjka, która ma bardzo przyjemny głos. Chyba wszystkie filmy, które publikuje, są mówione z ciszonym głosem, czyli tak zwane soft spoken, a nie szeptane.
Okay.
I mimo, że ja dużo bardziej lubię szeptane filmy, to jej głosu mi się bardzo przyjemnie słucha. Ma po prostu bardzo przyjemny głos. I większość jej filmów jest też dobrze wyedytowana pod względem audio, w takim sensie, że ja na przykład mam takie kryterium, że jeżeli włączam film i słyszę jakikolwiek szum w tym filmie, to jest to dla mnie od razu nieprzyjemne.
Oczywiście.
I od razu wyłączam. I ja bardzo często wyłączam film typu ASMR po 3 sekundach, bo słyszę szum albo jakieś buczenie. Po prostu nie jest to odszumione, nie jest to wyczyszczone. Ja potrzebuję mieć całkowitą ciszę w tle.
W ogóle nie chodzi mi o to. I zgadzam się z tym, że to jest dość częsty problem tego typu materiałów. Że ludzie tego nie znają się dobrze na edycji audio, a biorą się za treść, która jest
bardzo trudna,
bardzo wymagająca pod tym względem.
Tak. I też rozumiem, że są osoby, które lubią tego typu filmy, lubią taki szum i dla nich taki szum jest przyjemny i nawet miło się przed nim zasypia. Ale no ja akurat wolę całkowitą ciszę, jak makiem zasiał i wtedy w tej ciszy słychać ten delikatny głos.
Jasne.
I ta dziewczyna nie jest jeszcze zbyt dużym kanałem. W tej chwili ma ponad 20 tysięcy subskrybentów ledwie.
Czy to jest taki diament, który znalazłaś wcześniej?
To znaczy, no ja tak nie czuję się jako jakaś poszukiwaczka diamentów. Po prostu jak mi się gdzieś tam jakiś nowy kanał pojawi, to zawsze daję mu szansę i sprawdzam, czy jest to coś dla mnie. I ona mi się na tyle spodobała, że ją zasubskrybowałam, a to się nie zdarza często.
A właśnie skąd go znalazłaś? Polecane jakieś takie?
Ja tak dużo oglądam ASMR, że mi YouTube cały czas coś podpowiada. Więc po prostu mi się to pojawiło gdzieś tam na stronie głównej.
Bo ja zauważyłem, że YouTube właśnie na stronę główną zaczął wrzucać małe kanały. Że zdarza mi się, że wśród tych, wiesz, klocków, które mam na stronie głównej, na przykład jest film, który ma 500 wyświetleń.
Tak, zdarza się.
I z kanału, który ma tam 1000 subskrybentów.
Tak.
I tak mówię, ciekawe, jak on się tu znalazł.
Bardzo bardzo dobrze, że polecam takie małe kanały.
Ja się zgadzam.
No i ja sobie oglądam tę dziewczynę. Ona zaczyna każdy film od hi there. Zawsze się wita tak samo. Zresztą to nie jest taka młoda dziewczyna, no to jest kobieta po 30, więc to też się rzadko zdarza, że jest nowy twórca albo nowa twórczyni w takim, powiedzmy, dojrzałym już wieku. No i ponieważ ją lubię i oglądam jej filmy od jakiegoś czasu, a ona z okazji 20 tysięcy subskrybentów opublikowała film typu Q&A i ten film trwa 1,5 godziny. Więc bardzo dobry film do zasypiania. Tylko, że te filmy typu Q&A właśnie one nie są nudne. I to jest ich największa wada. Bo ja sobie ich słucham wieczorem i niestety zasypiam.
Więc no, ale to jest zastosowanie.
On działa, on działa, ale jednocześnie chcę się dowiedzieć, co ona mówi w tym filmie. No więc robię tak, że jak usnę przy tym filmie, to potem następnego wieczoru znowu włączam ten film od momentu, w którym, jak myślę, usnęłam i po prostu słucham dalej. No i tym sposobem słucham go na raty i w 2 tygodnie go przesłuchałam cały.
Wiesz, co teraz pomyślałem? Co było genialne?
No powiedz.
Jakaś platforma do słuchania podcastów lub w ogóle treści audio powinna to wprowadzić. Uwaga. Integracja z zegarkiem taka, że zaznacza na treści, którą słuchasz, moment, w którym zasnęłaś.
To jest teoretycznie bardzo dobry pomysł. Specjaliści od snu jednak uważają, że wszelkie urządzenia pomiarowe typu zegarki, bransoletki i nawet inne, które kładziesz na materacu, niestety nie są zbyt miarodajne i pokazują bardzo niewłaściwe pomiary.
Okay.
Więc jeżeli chcesz zbadać swój sen, to tak powiedzmy rzetelnie, to powinieneś to tylko zrobić w laboratorium snu, a nie używając takich urządzeń. One niestety mają bardzo ograniczoną możliwości, jeśli chodzi o właściwy pomiar, powiedzmy, tych faz snu i właśnie nawet ilości i tak dalej. Więc ja bym raczej w to nie szła, ale może lepsze to niż nic, jeżeli ktoś chce zaspokoić swoją ciekawość. Wracając, posłuchałam wreszcie tego filmu do końca i na końcu właśnie dowiedziałam się, jak brzmi odpowiedź mojej ASMR-owej idolki na pytanie, jakie są twoje ulubione seriale Chyba nawet ktoś ją zapytał o seriale science fiction, bo z poprzednich jej odpowiedzi wynikało, że ma bardzo podobny gust do mojego, więc pomyślałam sobie, aha, skoro interesują nas podobne rzeczy, no to może taki sam serial mi się spodoba. I ona wśród swoich ulubionych seriali wymieniła serial Quantum Leap, który sobie sprawdziłam. Znałam ten tytuł oczywiście, ale nie wiedziałam, o czym ten serial jest. Wiedziałam tylko, że jest science fiction. I okazało się, że powstały dwa takie seriale o tym tytule, bo jeden w roku 89, a drugi, jak podejrzewam, jest to pewnego rodzaju wznowienie w 2022. Dokładnie tym samym tytule. No i oczywiście tutaj chodziło o ten starszy serial, więc stwierdziłam, sprawdźmy to.
Tak.
I obejrzeliśmy sobie pierwsze dwa odcinki, bo ten pierwszy odcinek to był taki podwójny, więc obejrzeliśmy sobie pierwsze dwa odcinki. I muszę powiedzieć, że jest to bardzo interesujący serial. To znaczy, bardzo mi się podoba koncepcja w tym serialu. Oczywiście, że efekty specjalne są paździerzowe i
zawsze wiesz, kiedy będzie jakiś efekt z green screenem, bo,
tak, bo
postać już
się
jest taka
zmienia.
Zazieleniona.
Tak, i wszystko jest takie powycinane. Widać, że te warstwy są nałożone na siebie, tam w paincie. Nawet nie w paincie przecież, bo nie było w 89 roku painta chyba.
Jeszcze nagrany w czerne trzy, wiadomo.
Tak, tak. I nawet dialogi są niektóre takie toporne, że no aż żal tego słuchać. Ale ogólnie jest to bardzo rozrywkowe. I będę go oglądać dalej.
Okej, ale bo nic nie powiedziałeś o tym, o czym to jest.
O czym to jest? To jest o... Głównym bohaterem jest mężczyzna, który zagubił się w czasie. I nagle budzi się w jakiejś rzeczywistości, której nie zna. Nie pamięta nawet, jak się nazywa, jak się tu znalazł, co to za ludzie. Wie, że to na pewno nie jest jego rodzina i jego znajomi. Mówią do niego jakimś imieniem, które on wie, że nie jest jego, ale on nie wie, jakie jest jego imię. No i okazuje się, że każda taka historia, w każdy odcinek to jest właśnie, dzieje się w innym czasie. On cały czas się po tym czasie błąka. Raz do przodu, raz do tyłu. No i wychodzi na to, ma takiego swojego, powiedzmy, asystenta wirtualnego, który mu się pojawia jako hologram i tylko on go widzi. No i ten asystent mu parę rzeczy podpowiada i mówi mu właśnie o tym, kim on jest, jak tu się znalazł, że jest genialnym naukowcem, który właśnie wynalazł ten sprzęt i ten koncept cały poruszania się w czasie i że on się pojawia tak jakby w ciele różnych ludzi, w różnych etapach naszej historii nowoczesnej, żeby coś naprawić.
Tak.
Żeby zrobić, poprawić jakiś błąd. Na przykład ktoś ma nie zginąć, kto zginął, albo ktoś inny ma się urodzić, a się nie urodził. No w każdym razie zachęciła mnie właśnie ta moja idolka ASMR-owa do tego serialu tym, że powiedziała jedno zdanie, że jej się bardzo podoba koncept dawania drugiej szansy.
Okej.
Okay. Ten serial jest o drugiej szansie.
Okej, okay, ciekawe. Ciekawe. No tak, będziemy oglądać. Najlepsze jest to, że jak powiedziałaś mi o tym, że to jest serial, który będziemy oglądać, to ja mówię, tak, ja to znam, to w ogóle jest super serial. Bardzo chętnie będę z tobą oglądał. Po czym obejrzeliśmy pierwszy odcinek, ja tak...
Typowy Wojt się włączył.
Ja nie wiem, czy ja to znam.
To chyba nie ten serial.
Ale z drugiej strony totalnie kojarzę aktorów, bo gra tam główną rolę Scott Bakula i ja znam to nazwisko, a naprawdę jest ogromna rzadkość, że ja kojarzę nazwiska
aktorów.
To prawda.
Ty znasz nazwiska tylu aktorów, ile można policzyć na twoich grubych palcach jednej ręki.
Tak, calowych. Więc jakby skądś ten Quantum Leap w mojej głowie siedzi. Może na przykład widziałem kilka odcinków tylko, ale ze środka. To znaczy, że wiesz, nie oglądałem od początku, no bo też kiedyś trochę inaczej się oglądało seriale. Odpalałaś telewizor i o, leci serial. Nie wiesz, który odcinek, nie wiesz, która to seria. Po prostu leci i oglądasz, nie? I no jakby koncept też kojarzę skądś, więc gdzieś tam no, ewidentnie się otarłem o ten serial, ale pomyliłem go z innym, który też spokojnie mogę w naszym kąciku polecić. Serial, który myślałem, że to będzie Quantum Leap, a nie jest, to jest serial pod tytułem... O, teraz mi wyleciało.
No, fajnie.
Nie, nie, ale zaraz...
To ja może powiem, że jeżeli chcecie sprawdzić sobie ten serial Quantum Leap, o którym mówimy, to jego polski tytuł to Zagubiony w czasie.
Okej. Okay.
Więc może to wam się przypomina na przykład z programów telewizyjnych typu Teletydzień albo tak Telegazety na Polsacie.
Tak mogło być. Już wpisuję to samo hasło, co wpisałem. Ja mówiłem o serialu z 96 roku.
Tak.
Pod tytułem Zdarzyło się jutro. Angielski tytuł tego, już powiem tylko ten...
A, ty mówisz, że to jest Early Edition? Dobrze
Early
kojarzę?
Edition, tak. I on 4 lata był wydawany, 4 sezony. I ten z kolei, widzisz, miał podobny koncept, więc troszeczkę może dlatego mi się te seriale pomyliły. Bo w tym serialu główny bohater sobie budził się rano. I na wycieraczce swojego mieszkania znajdował zawsze gazetę, ale wydanie z tego dnia, który właśnie się zaczął, czyli z wydarzeniami opisanymi w gazecie właśnie z tego dnia.
Więc on które się za chwilę zdarzą.
Które się za chwilę zdarzą, więc jakby... No też nie wiem, jak to się stało i dlaczego tak było, ale no taki był koncept. I on, czytając te wiadomości, starał się ten dzień jakoś naprawić. Mhm. Więc jakby to też trochę koncept podobny gdzieś tam, wiesz. Ale nie było tutaj skoków w czasie, chociaż też zabawa tymczasem gdzieś się pojawiła. Tamten polecam jak najbardziej. Quantum Leap też spokojnie możemy polecić. Z oczywiście dużą gwiazdką, że to jest bardzo
to
stary
serial. Jest retro, tak.
Jest na maksa retro i nie spodziewajcie się tutaj fajnych efektów, ale historia jest, myślę, dobrze napisana i jakby ciekawy koncept, więc ciekawy jestem, jak kolejne odcinki.
Ja w ogóle bardzo lubię koncept poruszania się w czasie w filmach i serialach. Lubię też na przykład filmy, które mówią o powtarzającym się dniu. Nie wiem dlaczego, mnie to fascynuje. W ogóle często myślę sobie o tym, na przykład co bym zrobiła, gdybym się cofnęła w czasie, co się prawdopodobnie nigdy nie wydarzy, ale jakoś tak sobie to wyobrażam, że na przykład jestem w latach 60. albo 70., że spotykam swoich rodziców, gdy są młodymi ludźmi, gdy mnie jeszcze nie ma na świecie. Albo jeżeli się poruszam w czasie troszeczkę później, to muszę pilnować, żeby siebie młodszej nie spotkać. Mm-hmm. Jakby to mi się w ogóle często śni.
No tak.
I nie wiem dlaczego, może w przyszłości będę się właśnie tym zajmować, w przyszłym życiu. Ale jest to dla mnie jakieś takie fascynujące. Może właśnie dlatego, że to jest po prostu niemożliwe. I tak może sobie fantazjuję o tym. Ale no tak, podoba mi się to i jestem ciekawa kolejnych odcinków.
Zobaczymy.
I jestem też ciekawa, no bo mówię o serialu, który jest stary, który miał premierę w 89 roku, był emitowany przez 4 lata. Jestem też ciekawa, czy nasi słuchacze i nasze słuchaczki albo wracają sobie.
Czy żyli wtedy?
No to wiadomo, że jedni tak, inni nie.
No.
Ale jestem ciekawa, czy wracacie sobie do jakichś starych seriali albo w ogóle, czy zaczynacie oglądać dzisiaj na przykład jakiś stary serial.
Mm-hmm.
Czy was to w ogóle interesuje? Bo mnie na przykład dużo rzeczy w takich starych produkcjach przeszkadza. Ja też w ogóle patrzę na filmy czy seriale pod kątem takim produkcyjnym.
No jasne.
Patrzę na aktorstwo, na oświetlenie, na ujęcia kamery i tak dalej. No i widać, że w taki sposób się już po prostu nie robi. I czasem to przeszkadza, czasem nie. Czasem jest to taka fajna ciekawostka. Ale często przeszkadza mi to w tym, żeby tak cieszyć się tą historią. Mm-hmm. A tutaj ta historia jest na tyle ciekawa, że aż tak mi to nie przeszkadza.
Ciągnie nas dalej, to prawda. Bo mieliśmy inny serial, też bardzo stary i też jest nagrywany w 4x3, pamiętam. Taki komediowy o tej Black Box.
O księgarni, Black Box, brytyjski serial, który mi polecił znajomy. No i tak, on już nas tak jakby nie wciągnął. Ale też może dlatego, że to miał być komediowy i to nas po prostu nie śmieszyło.
Może.
To wiesz, do tego jeszcze doszła ta warstwa tego retro, no bo powstał na początku tam lat 2000. I też już te, nie wiem, stroje, makijaże, scenografia i nawet żarty po prostu się zestarzały.
Tak.
Tam nie
tak.
było nic, co nas wciągnęło.
No dokładnie, że jakby, ale daliśmy, myślę, że
daliśmy szansę, bo obejrzeliśmy ze 4 odcinki.
Tak.
Wystarczy.
I to rzeczywiście, że jakby ta śmieszność w nim za bardzo się zestarzała, żeby dawało nam to szczęście, bo to jak raz wypuścisz z nosa, wiesz, szybciej powietrze, to trochę za mało na odcinek.
Jak żeby... na serial komediowy, to tak.
Trochę mało. A tak mniej więcej było.
A no, tu jest, tak tu jest akcja. I tu mamy jakby taką samą wiedzę jak ten bohater, bo on się budzi i nie wie, gdzie jest. I my też nie wiemy, gdzie on jest, kim on jest, co on ma robić. I to jest fajne, że odkrywamy tą rzeczywistość razem z nim.
I mi się podoba jakby, że teraz prawdopodobnie każdy odcinek będzie totalnie w innym miejscu i jakby będziemy znowu odkrywać to na nowo za każdym razem. I myślę, że to będzie ekscytujące jakby przy oglądaniu, że będziemy zmieniać otoczenie co chwila, nie?
Tak. No. Także polecamy.
Tak, polecamy. Jeżeli ale dajcie znać też, czy sami, czy zdarzyło wam się właśnie sięgnąć aż tak daleko do tych lat 80.
Albo kiedy... cofnąć się w czasie.
No to też dajcie znać, nie? A może przyszliście z przyszłości, to napiszcie komentarz z przyszłości wtedy.
Tak.
Numery totolotka czy coś to.
No tam totolotek nie jest nam potrzebny.
Staremu wyślesz. Niech coś wygra w końcu. No. Dziękujemy serdecznie za dzisiaj.
Dziękujemy.
Patronów oczywiście zachęcamy do pozostania z nami, będzie jeszcze pół odcineczek. Nie patronów zachęcamy do zostania patronami, żebyście tam skorzystali sobie z dodatkowych treści. Żeby to zrobić, wystarczy wejść na patreon.com/EWP i tam zostawić parę dolarków i będziecie mieli dostęp do wszystkiego. I do odcinków głównych bez reklam. To jest ważne, myślę. To jest dodatkowy benefit dla patronów, że słuchacie sobie odcinków bez żadnych reklam i jeszcze macie dodatkowe półcinki. Także serdecznie zachęcamy i kłaniamy się nisko.
Do usłyszenia za tydzień.
Pa!
Jest Łos Podcast, czyli gadżety i bzdety.